Hola.
Hola. Hola, Orejo.
Ricorda di podcasta de gesta...
Comenzare.
Comenzare di... accento.
Sì. Sì. Sì, signor.
Estoy bien? Shit. Cześć, Wojtek, co tam?
No, w porządku. Witam serdecznie, Paweł Orzechu. To jest 125. odcinek podcastu.
Ponownie.
Zeszły był 124, o czym mówiliśmy, ale oszukaliśmy wszystkich w tytule.
To ja się pomyliłem chyba.
Mówią, że mylą się... Nie mylą się tylko ci, co nic nie robią.
Nie my...
A ty robiłeś tytuł, więc jakby...
No, wszystko się zgadza, nie? No. Czekaj, czy wynik, że zamiast 20...
Wynik wyborczy KWW.
Czy to, że jest zamiast 124 był 125, czyli wyżej, no nie? Jest no. Powodem tego, że wzięliśmy doping?
Oho. Uwaga, tętno pulsu. Aktualne tematy, tylko w Jesus Podcast.
Newsy ze świata.
Newsy ze sportu.
A Wojtek, słyszałeś o tym, że Barack Obama nie będziesz prezydentem?
Nie może być. Naprawdę. Oh my god.
No, więc jakby tętno pulsu i prawdziwe rzeczy.
Szkoda. Teraz czas na Meksykanina. Powinien być teraz,
tak,
prawda?
Tak, i na zaprzysiężeniu powinien grać mariachi band.
Burrito, burrito.
Tak.
Tak, tak. Płyniemy. Ale to dobrze. To dobrze świadczy o tym odcinku. Paweł Orzechu.
Wojtku, Wojtek.
Mamy tematy,
mam,
wiesz?
Tak, ja mam też. Ej, Wojtek, mogę coś ci powiedzieć?
Aha.
Byłem w Microsoftcie.
Czy masz trąd?
Nie, ale mam wbrew pozorom jakby przyjemne rzeczy do powiedzenia o tym. No bo...
No to opowiedz mi. Dobrze, bardzo lubię takie zaskoczenia czasem.
Jakby to była wizyta firmowa będzie post o tym na Senfino, czy tam będą zdjęcia, więc jakby nie, jeśli trochę wyłamuję, że tak w audio będę o tym troszeczkę mówił.
Mm-hmm.
Ale...
Nie zwolnią cię?
Nie, myślę, że nie. Mówiłem o tym, w sensie powiedziałem w podcaście o HoloLensach, że jakby bawię się, dotykam je.
Było tak.
I jakby ten proces zabawy trwa i jeszcze trochę będzie trwał, a właściwie będzie trwał długo, bo te HoloLensy po prostu mamy w firmie.
Mm-hmm.
I o tych HoloLensach to ja będę chciał opowiedzieć jakiś czas później. Natomiast wtedy kiedyś będę miał coś więcej do powiedzenia niż o samym interfejsie. Ale byliśmy z tymi HoloLensami w Microsoftcie, bo mało znany fakt, oni nie mają.
Serio?
Tak, ale to wynika chyba z jakiejś polityki firmy, że no bo HoloLensy nie są oficjalnie dostępne w Polsce. My kupiliśmy HoloLensy z racji tego, że jest Senfino ma też firmę w Stanach.
No.
No więc
okay.
A byliśmy tam tak przy okazji też pogadać trochę z Microsoftem. Oni otworzyli u siebie taki TechLink, mm-hmm. taki jakby support, no nie, dla pracowników i w ogóle. I powiem ci, Wojtek, że przez cały dzień tak naprawdę miałem do czynienia z komputerami z Windowsem 10. Miałem też ten komputer.
Ale patrzyłeś na nie? Czy
nie, wiesz, miałem do czynienia, znaczy, że nawet używałem ich przez trochę.
Okay.
Miałem też ten komputer od Della Alienware'a z Windowsem 10.
Pamiętam, tak. Było testowane.
Tak. I widziałem też trochę tych Lumi, no nie? Wszystkich. I teraz mam parę takich refleksji, jakby na pierwszy rzut oka i głębszych. I na pierwszy rzut oka to one są, Wojtek, takie, że Windows 10 nie jest taki do dupy, no nie? To jest całkiem przemyślany, bardziej przemyślany niż Vista na przykład i 8 Windows system operacyjny, no nie? Jakby jest stworzony z myślą o dotyku w dużej mierze. Nawet, znaczy 8 była bardziej, 10 jest mniej, ale nadal jakby miałem do, tam było parę urządzeń postawionych tak po prostu, które wyświetlały jakieś filmiki reklamowe, ale ja sobie tam z obu właściwie tam było chyba 4 czy 5, ja sobie sporo korzystałem i miałem dotykowy, niedotykowy i jakby doszedłem do wniosku, że jakby dotykowo się obsługuje zdecydowanie lepiej, z dwóch powodów, bo ten interfejs faktycznie nie jest taki zły pod palec, to jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że mają tragiczne gładziki.
Och, totalnie. Jezu. Nie, ja naprawdę nie miałem w rękach jeszcze żadnego komputera, który miałby lepszy gładzik niż ten Apple. Nie miałem. Żadnego. I o dziwo, najbliższy był Chromebook.
Tak.
Acera.
Zgadzam się.
To jest w ogóle ciekawostka.
Kolejna rzecz jest taka, że takie małe urządzenia tak naprawdę, tam 13-calowe komputery, no nie? To są prawdziwe potwory. Ja jestem w szoku, jak stare MacBooki są. W sensie krążą teraz plotki, że będą update'y, bla, 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 bla. Ale za cenę MacBooka możesz kupić naprawdę potwora. W sensie tak serio.
Wszyscy wiemy o tym, tak? No bo zresztą to jest trochę taka historia jak z Androidem. To znaczy sam system operacyjny potrzebuje więcej mocy, chociaż... Przy Windowsie 10 to też się trochę pozmieniało. Przy 8 i tych starszych to było jeszcze bardziej widoczne. To znaczy, że wiesz, musiałeś mieć dużo mocniejszego kompa, żeby ten system działał, powiedzmy, że tak płynnie jak macOS na słabszych podzespołach, nie? Ale teraz chyba z tym Windowsem 10 jest trochę lepiej. No tak przynajmniej mi się wydaje.
No tak, odnoszę takie wrażenie. Ale też chodzi mi o to, że jakby... Słyszałem sobie tam rozmowy w trakcie, nie? Ja potrzebuję, wiesz co, dorzucić trochę więcej RAMu do mojego kompa. No tak myślę, że jest 64 GB. What the f... To tyle można?
No tak, no.
To jest prawie tyle, ile mam dysku w komputerze.
Prawie, to prawda.
Więc, to prawda. Więc pod tym względem byłem trochę w szoku. No ale, więc jakby pierwsza refleksja jest taka, że no nieźle.
Ja się tylko wetknę i korzystam raz na jakiś czas z kompa z Windowsem 10, ponieważ coraz aktywniej kombinujemy u nas w robocie z różnymi rzeczami typu live, OBS i takie rzeczy. No i mamy Windowsa 10 i muszę powiedzieć, że coraz mniej się gubię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie względem 8 to 10 jest nie tylko szybsza, bo jest nowszym systemem, ale przez powrót do tego standardowego układu okienkowego, który jest defaultowo włączony, czyli masz pasek start i tak dalej, mi jest łatwiej się w tym odnaleźć, bo po prostu pamiętam czasy, wiesz, Windows 3.11, 95, 98 i tak dalej, i tak dalej. XP przecież. No to wiesz, dla mnie to był najbardziej naturalny sposób nawigacji po systemie, więc skoro Windows 10 wrócił do tego, no to zdecydowanie łatwiej mi jest się w tym ogarnąć. Jest to dla mnie prostsze po prostu. No, to taka ciekawostka.
No ale to jest jeszcze taka jedna rzecz, jakby tamte były też te Lumie, tak? I te telefony, one też oczywiście ładne w miarę, powiedzmy, no kwestia gustu. Ale działają sprawnie, tak? Aplikacji tam jest niewiele, ale działają sprawnie. I teraz tak. Zacząłem się nad tym zastanawiać. Znaczy nie, żeby zmienić komputer na Windows, no nie? Przynajmniej nie tak od razu, ale zacząłem się nad tym zastanawiać i doszedłem do wniosku, że jakby w tym momencie przy moim użytkowaniu różnica nie byłaby jakaś szczególnie duża.
No wiesz, ty mógłbyś tak samo mógłbyś korzystać z tabletu.
Tak.
I jakby wiesz, no bo twoje użytkowanie jest bardzo specyficzne i bardzo płytkie. Znaczy, wiesz, nie chcę spłycać pracy, wiesz
tak,
co chodzi.
Tak, wiem, o czym mówisz. Ale też doszedłem do wniosku, że na przykład na telefonie 99% aplikacji, z których korzystam, to są aplikacje wbudowane w system plus Spot i Telegram, no nie? Które są wszędzie. I nawet tak, wiesz, myślałem, a może jednak jak będę miał zmienić telefon, to nie będzie to tak ten, tylko jakoś tanio, wiesz, Windows Phone czy coś. I to była taka pierwsza refleksja, nie?
No.
A potem sobie zdałem sprawę z tego, że to jest trochę jednak jeszcze proteza tego, to wszystko. W sensie kiedyś było tak, że na Windowsa były wszystkie programy, a to na Maca było niewiele. A nie można mieć Maca, bo nie ma Disk Util Nero Studio 2013, czaisz.
Do CD Burner.
Do CD Burner, no nie?
Z overburningiem, żeby mieściło się nie 700 mega, tylko 712.
Tak. A teraz...
No, teraz to już jest, wiesz, doceniasz po prostu inne rzeczy. Znaczy to, że aplikacje są do wszystkiego, to wiemy. to, że są płatne, to już inna sprawa. Ale na Windowsa też już się trochę zaczyna no ten świat płatnych
Windows
aplikacji.
Windows Marketplace Store.
Właśnie, więc wiesz, i tam też coraz więcej ich jest. Ale prawda jest też taka, że na oba systemy można zainstalować apki poza App Store'em.
Oczywiście,
czy
Windows i tego, Store'em. I tych też jest sporo.
Też jest sporo, to prawda.
No więc tak doszedłem do takiego wniosku, że ten Windows to już nie jest taki zły. Że to już nie jest takie złe, ale ja bym się tego wszystkiego nie podjął.
Nie... No nie dziwię się, bo chyba za dużo jednak masz bagażu Apple'owego
tak.
na plecach.
Natomiast jakby... powiem ci, że fajnie było zobaczyć to z wierzchu, trochę sobie poużywać, popatrzeć jakie są rozwiązania, że to jest, że można inaczej.
No
tak jakby moja refleksja na razie, jeśli chodzi o Microsoft, jest taka, że HoloLensy to jest pierwsza rzecz, która im faktycznie bardzo mocno wyszła, ale o tym będę naprawdę mówił później, bo zbieram dużo rzeczy i w pracy też dużo z HoloLensami robimy, więc jakby... No.
Czyli robisz to, czego my nie robimy nigdy, tak zwany research.
Tak, trochę.
To po amerykańsku.
Tak, w sensie korzystam... Wiesz, jaki jest międzynarodowy znak HoloLensów?
Boję się.
Takie na nosie jak od okularów. Bo one są ciężkie i na nosie się opierają, więc masz takie...
Co ty gadasz?
Znaczy nie są aż takie ciężkie, ale mimo wszystko jakby na nosie masz takie dwie czerwone te, że korzystasz z HoloLensów i wchodzi ktoś na spotkanie i tak, wiesz, masz czerwone nosie. Aha, już wiem, co robiłeś. I jeszcze tylko jedna rzecz odnośnie HoloLensów, no bo one jakby działają w zamkniętych przestrzeniach. I wielokrotnie zdarzyło się tak, że ktoś wbiegł w HoloLensach do salki, w której było spotkanie i mówi, przepraszam, zostawiłem tutaj hologramy.
To mi się podoba. Znaczy, muszę powiedzieć, że generalnie patrząc na to i zauważam teraz troszeczkę wzmożony i trochę więcej informacji o HoloLensach i to takich typowo widać, że to Microsoft przygotowuje, pokazują jakieś use case'y. Dzisiaj na przykład trafiło do mnie takie wideo, gdzie koleś, jakiś architekt używał aktywnie HoloLensów i pokazywał, do czego mu się przydają. Do tego, że na przykład zrobił makietę taką realną jakiegoś budynku, ale HoloLensy pozwoliły mu na wymiarowanie dużo dokładniejsze. Albo na to, że może wejść wirtualnie do tego budynku i zobaczyć, wiesz, jak ta przestrzeń wygląda i zmieniać różne rzeczy na bieżąco. I to było bardzo, bardzo ciekawe. I fajnie, że takie rzeczy pokazują. To oczywiście nie jest pierwszy raz, że widzimy już realne use case'y jakiegoś sprzętu, a za chwilę może go nie być na rynku, bo jednak jest klapą. Ale myślę, że z HoloLensami raczej nie, tak
oni
nie
w ogóle,
będzie.
Oni w ogóle,
chociaż...
Oni w ogóle zaczęli teraz, bo wcześniej było tak, że trzeba było się zapisać na listę i może ewentualnie kiedyś dostaniesz. Teraz już jest tak, że jakby jesteś deweloperem, możesz dostać. W sensie dostać, chcesz kupić, tak? 3000 baksów za sztukę.
No i jakby... I znowu, zastanawiam się, czy nie będzie podobnej historii jak z Google Glass, chociaż widzę oczywiście elementy, które są w HoloLensach, teraz uwaga, cudzysłów wizualny, lepsze, to znaczy właśnie, używasz ich wewnątrz budynków tylko. Co oznacza, że nie jesteś creeperem, który chodzi po całym mieście i ludzie się zastanawiają, czy nie kręci ich albo nie robi im zdjęć, nie? Tylko po prostu...
Tylko jesteś creeperem w budynku, ale wiesz co? Jakby plus jest taki, nie wiem, czy to wynikło jakby z tej sytuacji z Google Glassami, ale kiedy nagrywasz lub robisz zdjęcie, to świeci się ślamka.
No nie, ale w Google Glass też tak było. Też tak było, tylko ona była dość mała, nie?
Natomiast tutaj widać, bo czasami, wiesz, ktoś przychodzi i tak, co robisz?
Udaję.
Nic.
Nie, to nie ja.
Nic nie robię. A tymczasem, wiesz, przed wejściem do pokoju, Cortana, record the video.
Please now. Quick. They don't need to know.
Yes, please.
No, ale ja, natomiast, wiesz, ja zawsze kibicuję takim projektom, bo uważam, że to, co już widziałem o HoloLensach i to, co już słyszałem, co ty opowiadałeś zresztą w jednym z podcastów, to widzę zastosowanie. I widzę zastosowanie, jakby to jest ciekawe, że właśnie coraz więcej sprzętów, czy coraz więcej właściwie sprzętów, zbliża się do naszych oczu i rozszerzają nasze możliwości. W jakiś tam sposób oczywiście i to właśnie na różne sposoby. Albo sprawiają, że my trafiamy w inne miejsce i tutaj myślę
albo
o
rozszerzają naszą rzeczywistość, także ona jest czymś więcej. Rzeczywistość. No.
I obie te rzeczy będą rosnąć. Ja jakby totalnie wierzę w AR i w VR. Jestem ciekawy właśnie szybkości rozwijania i AR na pewno jest droższy. Dlatego wiesz, HoloLens, ja nie wiem, czy to będzie kiedykolwiek produkt dla ludzi.
Inaczej, AR jest droższy, ale nie jest robienie aplikacji na AR Rocket Science. W sensie aplikacje na HoloLens robi się w Unity. Mało znany fakt.
A to jest do Unity, to jest do gier. Tak. No właśnie, okej. To śmieszne.
My już mamy jedną aplikację na HoloLens nawet, ale to... Będzie o HoloLensach więcej,
Dobrze, Wojtek, ale generalnie trzymamy kciuki.
Wojtek, kosmos. Chodź w kosmos. Szybko.
Ja wiem, do czego pijesz. Przyjechała paczuszka dzisiaj do mnie.
Jeszcze nic nie przyjechało.
Przyjechała paczuszka o numerze 1950 i w tej paczuszce jest płyta z grą. I ta gra to się nazywa No Man's Sky. I my już o niej rozmawialiśmy kiedyś. Mm-hmm. Pamiętam. I jak była zapowiedziana. I to jest... Kurczę. Teraz coraz więcej czytam, no bo wiesz, zaczynają się pojawiać oczywiście i recenzje, i jakieś pierwsze wrażenia, i tak dalej, i tak dalej. Sam jeszcze nie odpaliłem, więc wszystko, co powiem, jest oparte na tych wszystkich pierwszych wrażeniach i tym, co w mojej głowie się rodzi. Ja bym ją nazwał raczej projektem niż grą, bo mam poczucie, że większość ludzi oczywiście dzisiaj bardzo fajnie się bawi, bo pierwsze godziny z tego typu właśnie czymś na pewno są ciekawe. No bo samo odkrywanie jest nawet fajne, nie? No bo o wow, nigdy nie widziałem czegoś takiego jak Swagosaurus Rex, nie? Zresztą to jest prawdziwa rzecz. Wyślę ci linka i... Możemy wrzucić to do opisu odcinka, bo to wideo jest doskonałe. W każdym razie samo odkrywanie będzie spoko w którymś tam momencie. Natomiast wydaje mi się, że na dłuższą metę ta gra może się znudzić. Bo no, ile można łazić? Chociaż niewykluczone, że tak samo bym pomyślał o Minecrafcie. Kiedy wychodził, wiesz, to ja akurat mnie trochę ominęła ta premiera i jakoś wiesz, nie byłem wtedy w świecie gier za bardzo, więc Minecraft totalnie mnie ominął. Natomiast samo to, że wiesz, tam się łazi, wydobywa się i się buduje, tak tutaj się łazi, odkrywa, ale można niby handlować, więc coś tam można budować, coś generalnie można robić, więc to nie jest tak, że tam nie ma nic. Na pewno wrócimy do tego tematu później, ale nadal robi na mnie wrażenie to, że teraz otworzę sobie to pudełko, bo tam jest napisana jedna istotna rzecz. A dla tych, którzy nie wiedzą, ta gra jest zrobiona przez algorytmy, znaczy przez ludzi, którzy napisali algorytmy, ale te algorytmy stworzyły cały świat gry i...
Trochę jak w Minecrafcie, by the way.
Troszeczkę, nie wiem, czy Minecraft tak bardzo...
Minecraft działa na seedach, tak. Możesz mieć, okay. możesz być tak, że stworzę świat i będę miał ten unikalny seed i ja ci wyślę ten seed i stworzysz świat na podstawie tego seedu i on będzie wyglądał identycznie.
Jasne.
I też jest jakby generowany proceduralnie, no nie? Tylko, że Minecraft działa trochę inaczej, bo w No Man's Sky jest tak, że ta galaktyka tworzy się w miejscu, w którym jesteś na podstawie tego seedu. A Minecraft tworzy nowe miejsca na podstawie tego seedu i w momencie, w którym jakby wyjdziesz z miejsca, w którym byłeś do innego, to tamten świat dalej istnieje i zajmuje miejsce. A tutaj nie będzie tego. Jest tak, że dlatego ta gra waży tak mało, bo ona jest na podstawie tego seedu jest generowana w czasie rzeczywistym. I to, co widzisz na ekranie istnieje. A rzeczy, których nie widać na ekranie, nie istnieją, dopóki do nich nie pojedziesz. I wtedy, jeśli przeniesiesz się z galaktyki A do B, to galaktyka A przestaje istnieć, a galaktyka B zaczyna istnieć. I B jest jakby A jest wyrzucana i w momencie, w którym wrócisz do galaktyki A, ona na podstawie znowu tego samego seedu jest znowu generowana. Znaczy, jakby jeśli dokonasz jakichś zmian, typu porozwalasz coś na planecie, to te zmiany lokalnie dla twojej osoby są widoczne. Czyli na przykład... Jest galaktyka A, I ja, i ty możemy do niej polecieć. Jest galaktyka B, do której i ty, i ja możemy polecieć. Teraz tak, ja u siebie lecę do galaktyki A i rozwalam tam coś. Potem lecę do galaktyki B, galaktyka A przestaje istnieć, ale wracam do galaktyki A i ona jest jakby w takim rozwalonym stanie, powiedzmy coś, co tam rozwaliłem. Natomiast dla ciebie galaktyka A wygląda całkowicie normalnie, jakby nic się w niej nie zmieniło. Ale mało znany fakt jest taki, że w momencie, że jakby to jest też multiplayer, tak? Więc w momencie, w którym ja i ty jesteśmy w galaktyce A i spotkamy się, to zmiany, które dokonamy będąc w tej samej galaktyce, w sensie jakby w tym samym miejscu, są zapisywane i dla mnie, i dla ciebie. Dlatego jeśli razem polecimy na planetę i coś rozwalimy, to i ja, i ty widzisz, że to jest rozwalone, i ja, i ty będę miał to rozwalone w trakcie gry dalej.
A jak przyleci trzeci,
to on też
ale kiedy nas tam nie ma,
to on będzie miał czyste miejsce.
Ha. To akurat nie wiedziałem. Znaczy, byłem przekonany, że algorytmy działają nie, teraz znowu robię cudzysłów, lokalnie, tylko raczej na serwerze.
Tylko,
czyli
że ty jesteś
ludzie
serwerem.
Jednak się łączą do serwera, a to my jesteśmy serwerem, czyli troszeczkę inaczej. Mhm. Okej, bo przeczytam jedną fajną rzecz. Świat gry jest gigantyczny. Istnieje w nim 18 trylionów możliwych wariantów planet, a każda z nich jest niepowtarzalna.
Tak, tylko że to też ktoś już w internecie gdzieś zdebankował trochę. No bo ja mam pozytywne zdanie na temat gry, ale będę ci przerywał mówiąc, które
dobrze,
rzeczy są
ale
do
te.
Bo,
oczywiście,
bo ostatecznie
tak.
Wyszło na to, że faktycznie każda planeta jest unikalna. Z tym, że na przykład na jednej planeta A i B może wyglądać identycznie z tą różnicą, że jest na jednej inna atmosfera.
No...
Domyślam na planecie
się.
A i B mogą wysypać
Jasne.
Dokładnie te same potworki, z tym, że na jednej planecie mają wysokie, znaczy długie nogi, na innej krótkie. No bo niestety jakby liczba kombinacji jest skończona,
Jasne.
Nie?
No tak, a input jakiś musi być, nie? Jakby, że na przykład zwierzęta mają nogi, nie? Od jednej nogi do 8, czy tam do 20. No i te ograniczenia wpływają na generowanie całego świata, więc zdaję sobie z tego sprawę. Totalnie jaram się tym jako projektem i czymś nowym. Natomiast miałem taki przykład już dawno, dawno temu. Nie wiem, czy pamiętasz taką grę, która się nazywała Spore.
Tak.
To była gra, gdzie można było tworzyć własne postaci i tam właściwie można było zrobić jakieś bardzo, bardzo różne dziwne stworki i nimi się poruszać. Ciekawe było w niej zastosowanie tego, że jakby przechodziłeś trochę całą ścieżkę ewolucji, to znaczy, że zaczynałeś od takiej, wiesz, małej komórki, która gdzieś tam pływa, próbuje zjadać mniejsze komórki, rośnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dochodziło się do momentu, w którym ewolucja danej postaci była już na takim zaawansowanym poziomie, że tam, wiesz, mogłeś stworzyć jej głowę o określonej wielkości, troje uszu, pięć łap i coś tam, nie? To było fajne, to było ciekawe i ja się na maksa jarałem tym, zanim to wyszło.
Ale jak już wyszło Spore, to właściwie chyba nic z tego nie było.
Zagrałem raz.
No właśnie.
I stworzyłem sobie stworka i aha, fajne. I koniec. I jakby... Niestety ta gra nie sprawiła, nie miała nic w sobie, co by mnie do niej przyciągnęło na dłużej, wiesz. I ja wiem, że to może być sprowadzanie wszystkiego do poziomu grywalności, co nie zawsze jest dobre, ale generalnie ja nie mam za dużo czasu na to, żeby eksplorować dużo planet w długim czasie.
No tam była informacja, że gdybyś na każdej planecie spędził sekundę, to jest 5 miliardów lat.
No właśnie. No więc, znaczy wiesz, no ja nie mówię, że...
Zobaczysz bardzo niewiele tego wszechświata, no nie?
To też prawda. Ale samo to, że wiesz, no pytanie i tutaj znowu to jest bardzo duży znak zapytania i rozwiążę go sobie w najbliższym tygodniu, kiedy po prostu włączę grę. Ale czy ona jest grywalna? I to jest moje główne pytanie. Czy tam są jakieś zadania, które mogę, wiesz, wykonywać? Wiem, że mogę handlować, że mogę coś budować,
no więc
mogę coś tam...
Ja nie mam jeszcze gry fizycznie. Nie dostałem, ani nie kupiłem. Natomiast w weekend myślę, że się to wydarzy. I widziałem livestream.
W ogóle to ja chyba zrobię livestream z tego. A wiesz dlaczego? O, i to jest jedna rzecz, która... Zaraz ci dam dokończyć. To jest jedna rzecz, która wyróżnia tą grę od innych. Każdy content od graczy
będzie unikalny.
Będzie unikalny. Mhm.
Do pewnego stopnia oczywiście, ale będzie unikalny.
Jasne. Ale zawsze będzie coś ciekawego, wiesz. I rzeczywiście ten content może zadziałać pozytywnie na maksa na tą grę, bo ludzie będą oglądać, wow, nowe kreatury, wow, jakaś nowa planeta, nikt jej nie widział wcześniej, nie? I każdy gracz ma to w sobie, to znaczy ma taką możliwość pokazania innym coś, czego oni nie widzieli nigdy. To jest bardzo fajny element i ten na tym myślę, że ona powinna dużo sobie ugrać. Ale mówisz, że oglądałeś livestream.
Tak, oglądałem livestream i na livestreamie było... Koleś jakby latał statkiem, odwiedzał planety, różne planety, niszczył asteroidy, tak dalej, tak dalej. I powiem ci, że to jest jakiś fun odkrywanie tego. I to jest też fun jakby zbieranie tych surowców. To jest taki Minecraft w kosmosie i tego nie da się ukryć. Ale mi się Minecraft podobał, no nie? Minusem jest to, że oczywiście w No Man's Sky nie można budować. A przynajmniej jeszcze nie można budować. Jakby są plotki, że będzie oczywiście jakby dużo różnych aktualizacji, które będą wnosiły naprawdę dużo materiału, tak? Jakby oni na dzisiaj, jakby dziś tak, czy wczoraj wyszła aktualizacja, która już zmieniła bardzo dużo w grze, w sensie zwiększyła dziesięciokrotnie liczbę możliwych kombinacji planet, coś tam, pojawiły się jakieś trzy ścieżki, o których w ogóle nie mam pojęcia, o co chodzi jeszcze, prawdopodobnie bym wczytał więcej, jeśli grał, to bym wiedział. Jest spory aktualizacja, nie? W stosunku do oryginalnej wersji. No to sam changelog jest bardzo długi. Więc jeśli... I w tym tekście no No Man's Sky w updates była też informacja, że planują jakieś zmiany. Oczywiście napisali, czym No Man's Sky nie jest. Ale napisali też... I czekaj, może wejdę, będzie mi łatwiej, kiedy wejdę do No Man's Sky News. To nie jest No Man's Sky, strona oryginalna. No Man's Sky. Jest dużo tych stron. Już się porupiło. Dobra, mam oficjalną stronę, jest news. I jest informacja o update'cie 1.0.3. I next up, we're adding the ability to build bases.
No okej, czyli będzie.
No więc...
Czyli będzie jak w tym, jak w Falloutie.
Tak.
Nowym, nie?
Potem będzie zmiana jakiegoś cloud rendering tech. It will change the game again and enhance it visually. Więc jakby są zmiany, które będą się, wiesz, pojawiały jakieś nowe rzeczy. I myślę, że się będzie coś pojawiać jeszcze. I myślę, że oni będą tą grę rozwijać. Wiesz, ona nie kosztuje, nie kosztuje mało, no nie?
No nie.
Coś tutaj jest też, że... Poczekaj. Na starcie to jest Infinite Procedural Sci-Fi Space Survival Sandbox. No nie? Ale tutaj, że coś będzie się pojawiało więcej rzeczy, że będzie się pojawiało więcej rzeczy w trakcie, nie? W czasie. Więc ja myślę, że to jest tak, że teraz tak naprawdę można się bawić w tym nieskończonym praktycznie środowisku, tak? Obejrzeć te planety. Sama gra, jakby dotarcie do centrum gwiazdy, podobno to jest 30, znaczy do centrum galaktyki to jest 30 godzin.
I podobno celem ma być właśnie to, tak, żeby tak.
Im dalej lecisz, im bliżej środka, właściwie środka wszechświata chyba, nie galaktyki, środka wszechświata jesteś,
no.
Tym już nie wiem, czy to jest galaktyka, czy wszechświat już, tym trudniejsze jakby są planety, tak? Bardziej dla ciebie niemiłe, potwory cię tam gryzą, tak dalej, tak dalej. Więc jest jakiś element, powiedzmy, grywalności.
No tak, ale jakiś cel, jasne.
Ale mi się nawet podobałoby jakby proces rozbudowania swojego statku, chociaż on nie jest też szczególnie rozbudowany, sam proces w tym momencie. To są takie rzeczy, które myślę, żeby mi się spodobały, a jak pojawią się kolejne update'y, to myślę, że będę się bawił jeszcze lepiej. Wiesz, zbudowanie własnej bazy gdzieś na planecie to już jest super rzecz.
No jasne. Wiesz, nawet samo to, że możesz nazwać jakieś rośliny czy zwierzęta jakkolwiek chcesz.
Jest Łozarus.
To już jest...
Witam.
Bardzo, bardzo podoba mi się to i myślę, że to powinno się wydarzyć.
O, jak będzie taka możliwość, to jakby... Wiesz, trzymaj mi piwo.
Zrobimy tak. cała planeta będzie się nazywać Jest Wąsacze i wszystko tam będzie Jest Wąs coś tam.
W ogóle jakby problem jest taki, że ciężko będzie się w tej galaktyce odnaleźć, nie?
No tak, tak. I jakby wiesz, multiplayer jest w bardzo dużym cudzysłowie.
No multiplayer jest taki jak w Journey.
No właściwie tak. I co ciekawe, i to nie wiem, to stawia trochę znak zapytania też przy tym, co mówiłeś wcześniej. Podobno, nie wiem, czy to jest potwierdzone, wiesz, gdzieś na Twitterze wyczytałem, że dwóch graczy stało dokładnie w tym samym miejscu i się nie widzieli. I to jest, to jest podejrzane.
To jest ciekawe, bo ja na przykład wyczytałem też na Twitterze, no, że pierwszego dnia, czyli dzisiaj, dwóch graczy się znalazło w galaktyce.
Okej. Okay. To mogło być tak, że wiesz, tamci myśleli, że są na tej samej planecie. Chociaż wiesz, no po nazwie mogliby się kapnąć.
No i są koordynaty chyba też.
No właśnie, więc no mogliby sprawdzić, że czy faktycznie to jest tu, czy nie tu. Więc no nie wiem, może to jest ściema. Może to jest, wiesz, próba podważenia jakby, wiesz, sensu samej gry. Różnie to bywa, więc trudno mi powiedzieć. No sam jestem bardzo ciekawy, więc z wielką przyjemnością sprawdzę to na własnym ciele, ale ciekawostka jest taka, i to jest potwierdzone przez samych twórców gry, że gracze w pierwszym dniu odkryli już więcej gatunków niż istnieją na Ziemi.
Okej.
Ponad 10 milionów gatunków.
No wiesz, dużo graczy się pojawiło w grze i zaczęli, wiesz, tak naprawdę odkrywać wszechświat.
No, wystarczy milion graczy po 10 gatunków i to przecież i fauna, i flora, więc jakby, wiesz, to nie jest takie trudne. Raz, dwa, trzy. Załatwione.
A widzę właśnie tego tweeta, że overnight 10 10 milion species. No nieźle. No nieźle, bardzo nieźle. A właśnie, i to oni też napisali. Two players finding each other on a stream in the first day. That has blown my mind.
Nice.
We added a scan for other players in the galactic map to try to encourage this happening. We wanted it to happen. But the first day?
Nice.
No to więc jest czekam. Myślę, że to będzie fajna gra. Myślę, że to będzie fajny experience. Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, jak będę mógł wsiąknąć trochę w ten wszechświat. No jest jedna rzecz, która mi nie do końca... Właściwie nie jestem do końca przekonany, bo muszę to zweryfikować w momencie, w którym będę grał w grę. Ale obawiam się, że te odległości nie są aż takie duże. W sensie widziałem na The Verge'u, że ktoś napisał, że jeśli coś jest 5 minut od ciebie, to lepiej polecieć tam statkiem niż tam iść. Ale mam wrażenie, że te odległości nie są aż takie duże. No bo w kosmosie te odległości... Jest na przykład taka gra Elite Dangerous, nie wiem czy wiesz, która imituje naszą galaktykę, dość drogę mleczną, za chyba 3 albo 5 tysięcy lat w przyszłości. Czy za 1000 lat, nie wiem, coś w przyszłości. I ona odwzorowuje tak naprawdę naszą galaktykę, tak? Może znaleźć Ziemię, może znaleźć Alpha Centauri, tak dalej. I tamte odległości nie dość, że są widoczne, to pokazana jest też skala. Na przykład jest wideo, w którym ktoś znajduje gwiazdę neutronową, którą widać jako paręnaście pikseli w oddali na komputerze. A on już otrzymuje informację od statku, że statek jest przegrzany i grawitacja go ściąga.
Okej.
Wiesz, i Paweł z mojej pracy, który gra w Elite Dangerous, mówi, że wielokrotnie mu się zdarzyło, że sobie podróżuje bardzo szczęśliwie i wlatuje w gwiazdę neutronową i umiera, no bo jest bardzo mała, bardzo gęsta, tak? Ma dużą grawitację i jest bardzo ciepła, no więc jakby koniec.
Chlup. Nie ma.
Tak.
Nice. No to ciekawe. No cóż, zagram. I niewykluczone, że będę streamował na żywo. A skoro już o streamach na żywo rozmowa, to mam dwie rzeczy. Pierwsza to, nie wiem czy widzieliście, nasi kochani fani, ale zrobiłem testowo. A ty widziałeś w ogóle?
Widziałem. Znaczy, widziałem tylko kawałek.
No ja wiem, 20 minut to jest dużo.
Wojtek, kto ma czas na 20 minut oglądania czegoś w internecie teraz?
No wiem.
Ogarnij się, Wojtek.
To było totalnie testowane. W każdym razie, rzeczywiście, na fanpage'u jest Los Podcastu. Zrobiłem sobie testowy stream na żywo, bo testowaliśmy w robocie lustrzankę i połączenie jej ze sprzętem, który zgrywa przez HDMI i zobaczyć, czy to wszystko w porządku działa, czy dźwięk jest ok, i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na testowanie rzeczy tego typu to jest właśnie fanpage jest Los Podcastu.
Klasycznie.
Nie myliliśmy się. Nikt tego nie oglądał prawie. Nie, no, było 30 parę osób. Okej, okay. Więc szacun dla tych wszystkich osób. Część ludzi nawet komentowała, więc to też bardzo miło. A testowałem to dlatego na fanpage'u jakimś, bo akurat ten sposób streamowania na fejsie jest w tej chwili otwarty tylko dla fanpage'y, a nie dla prywatnych osób. Dla prywatnych można streamować z telefonu. I teraz... Zadziałało fajnie. Myślę, że gdyby się przygotować lepiej merytorycznie, to może to by było nawet ciekawe. Więc pytanie do was, czy chcielibyście tam coraz na jakiś czas obejrzeć jakiś streamik, to wiemy, jak to robić i jesteśmy w stanie to zrobić. Orzeszko, jak my się spotkamy kiedyś, to też możemy takiego streama zrobić, ponieważ jest umiejętność i jest do tego technologia, jakby co? To jedna rzecz, a druga rzecz to taka ciekawostka, ale jest bardzo ściśle powiązana z Jesus Podcastem i naszymi fanami. I tutaj ogromny shout out dla fana, który się nazywa się T. Sander. Może to być Tomasz, a może nie. Natomiast Sand podkreśnik R na Twitterze. Wrzucałem takie pytanie do internetu typu Twitter, gdzie można kupić przedłużkę do Lightninga. I chodziło mi o to, że to ma być rzeczywiście kabelek, w którym jest wejście Lightning i nie można powiedzieć wyjście, w którym jest żeńska i męska końcówka Lightninga. Tak? Tak się mówi na kable, więc wiesz, wykorzystam to. I ludzie się dziwili, dlaczego, po co, bo to jest durny kabel, jakby nikt z takich kabli nie korzysta. No jeżeli masz Lightning, no to zwykle podłączasz go pod USB. Ale opowiedziałem o tym już na Instagramie, ale może nie każdy mnie obserwuje, jakby co, to dobry duch, można obserwować. Ale nie, więc jeżeli mnie nie obserwują, to opowiem. Mam mikrofon do iPhone'a. Dość zaawansowany i dość czuły. I dobry generalnie, bo jest firmy Zoom, która jest znana wśród
z angielskiego Zoom, ludzi. Zoom to zbliżenie.
To prawda. Firma jest znana wśród twórców wideo, ponieważ rekordery audio Zooma są bardzo, bardzo dobre. Rekordery czy dyktafony, jakkolwiek to nazwiemy, są bardzo dobrej jakości. I to się nazywa IQ7. I to ma końcóweczkę właśnie Lightning. To znaczy sam mikrofon jest dedykowany do iPhone'a. Wtyka się go bezpośrednio w złącze Lightning. On się sam włącza, pobiera sobie zasilanie z iPhone'a i bezpośrednio do niego wysyła audio dobrej jakości. Tam jest jeszcze dodatkowo regulacja czułości mikrofonu i wejście na słuchawki, jeżeli chcemy sobie sprawdzić na słuchawkach, czy rzeczywiście ten dźwięk jest ok. To jest mega fajne urządzenie. Naprawdę jakość audio jest nieporównywalnie lepsza niż ta, którą uzyskuje się przez mikrofony wbudowane w iPhone'a. Tylko ma jedną wadę. Tą wadą jest to, że nawet w instrukcji jest napisane, że trzeba, żeby z niego korzystać i mieć najlepsze efekty, trzeba włączyć w iPhone'ie tryb samolotowy. Ponieważ wszystkie anteny wywołują takie magnetyczne zakłócenia, że ten mikrofon o tak dużej czułości, jaką on ma, niestety cofa nas do lat 90. i możemy usłyszeć w dźwięku znane nam wszystkim, a tym młodszym mniej znane gimby nie znają, co tam się wydarzyło.
Takie coś? Czy nie?
Nie.
Okay.
Czyli klasyk. Więc jeżeli ktoś pamięta lata 90., to wie, o co chodzi. Tak się robiło z telefonami, przykładając je do głośników na przykład, i wtedy ten charakterystyczny dźwięk, kiedy nadchodził SMS albo cokolwiek, albo ktoś miał zaraz zadzwonić, to już mogliśmy wiedzieć to wcześniej. Także to jest wada tego mikrofonu, ale wymyśliłem sobie, że a nuż da się to obejść. I obejście jest możliwe. I rzeczywiście dzięki tej przedłużce, którą nasz fan zamówił na Amazonie, wysłał do mnie na mój adres służbowy, tylko dlatego, że jest naszym fanem. I ja chciałem tutaj pokłonić się bardzo nisko i bardzo serdecznie podziękować. Ja wiem, że mogłem to zrobić sam, ale myślałem, że to potrwa dłużej i że nie będę, że będę musiał długo czekać, bla, 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 i stwierdziłem, że dobra, olewam temat, ale nasz fan kupił mi kabelek. Kabelek, wiesz, to w naszym świecie jest losowym, to jest coś więcej. To jest symbol. To jest symbol życia, symbol gadżetów, symbol naszego jestestwa na Ziemi. Dlatego dziękuję użytkownikowi Sander na Twitterze za ten kabelek. Działa. Streamowałem już na Face'a. Działa. Nie słychać żadnych zakłóceń. Działa też nawet na tym Instagramie. No, tam przycina się na początku to wideo, ale trudno. Generalnie nie ma zakłóceń. Misja została zakończona sukcesem. Bardzo mnie to cieszy, bo w powiązaniu z moją super lączką do iPhone'a może to dawać bardzo fajne efekty przy streamach albo przy czymkolwiek innym, więc znowu rozbudowałem swoje portfolio dziwnych urządzeń i gadżetów o kolejne rozwiązanie, które daje fajny efekt, bo dźwięk w wideo jest najważniejszy, jak wszyscy wiemy. Także bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, taka miła historia, to bardzo przyjemne.
Szanuję to, bardzo to szanuję. Wojtku, to ja chciałbym przejść do rzeczy, bo ja napisałem na grupie z Wąsaczowej, że wczoraj, że będziemy nagrywać podcast dzisiaj, ponieważ wczoraj było późno i to 21. No to jest, Wojtku, taka godzina, że ja to już wiesz.
No, z 21 jest jak Mielno. Niszczy każdego.
Jesteś okropny. No. I napisałem, że można zadawać pytania.
To dobry pomysł jest.
Jest parę pytań i ja chciałbym przez nie przejść. Nie będzie dużo o nich, więc możemy przejść przez nie.
Po pierwsze, proszę wycofać pisma z prokuratury.
Tak. Po drugie, jakie używane MacBooki, głównie Pro, o Airach też możecie powiedzieć, brać pod uwagę przy zakupie. Teraz żadne. Bo się okazuje, że zaraz będzie można kupić nowe. Ale...
Nowe albo stare
taniej.
Albo
stare taniej. I teraz ważna rzecz. Jakby one są nierozbudowywalne.
Tak.
I powiem tak. Wiadomo, im więcej masz pieniędzy, tym możesz kupić lepszy. Jakby tutaj nie ten. I teraz tak. Upgrade'y, które warto, w kolejności od tych, które najbardziej warto, do tych, których najmniej warto.
Tak.
To ja już mówię. Najbardziej warto RAM.
Tak.
Potem dysk.
Zdecydowanie.
A na końcu procesor.
Zgadzam się ze wszystkimi tymi wyborami.
I po prostu, jeśli możesz, to... ja w ogóle procesora to mnie upgrade'ował, ale to jest inna kwestia. Ale jeśli możesz, to jakby wiadomo. Natomiast RAM warto, dysk nie trzeba, bo można sobie poradzić z małym dyskiem na wiele różnych sposobów. I chociażby od tego, że macOS Sierra będzie trzymał dane w sieci, przez włożenie sobie karty SD do komputera, przez trzymanie małego dysku SSD czy SD, czy jakiegoś takiego zwykłego przy komputerze, jakby to można poradzić. Z RAM-em sobie nie poradzisz, a bez procesora tak naprawdę nie ma dużego problemu, bo te procesory nie mają jakiegoś... To nie jest duży upgrade, tak?
Procesor można właściwie wyjąć, on
tak,
nie jest
właściwie
potrzebny
tak.
Czego.
Dalej, must have aplikacje na macOS. A to już chyba było, a ja nawet nie jestem pewien, czy w tym momencie... To jest duży temat, ale na pewno go poruszymy.
Duży. Kiedyś go poruszymy. Ja myślę, że może na przykład przy okazji, jak wyjdzie z Sierra...
Tak.
to zrobimy sobie takie odświeżenie trochę, bo może część rzeczy będzie już częścią systemu i to się może zdezaktualizować. Przykładowo Evernote, kiedyś polecany,
ja teraz tylko...
dzisiaj notatki.
Tak. No. Czy używaliście kiedyś Linuxa? To było. Proszę użyć
marki. Ja ostatnio kucowałem na Linuxie. Ja używam Linuxa tylko po to, żeby właśnie robić moje próby z programowaniem. I ostatecznie to w ogóle nie jest potrzebne, bo przecież w macOSie też jest terminal. Tylko że rzeczywiście nie wszystko działa tak samo, a jest bardzo dużo poradników do programowania, ale na Linuxie. To jest taka ciekawostka. Więc jeżeli trudno znaleźć taki, który działa na macOSie, no to wtedy na Linuxie jest łatwiej, więc wtedy instaluję Linuxa i działam w nim. Ale no nie używałem go tak naprawdę jako systemu, wiesz, operacyjnego. Wiesz, to jest tylko moje środowisko do programowania. Dziwne, ale no, tak.
Ja uważam, że Linux to komunizm. Ale to już... Nie, a tym faktem mówię...
Bo Red Hat.
Tak. Co myślicie o Windows 10? Czy ten system ma sens, czy lepiej zaorać go i służyć? A to już przy okazji tak właściwie powiedziałem, że trochę ma sens. Kiedy będzie jakiś specjalny głos w podcaście?
No, tutaj musimy się wziąć do roboty.
Możemy kogoś zaprosić. Ale to jak
to,
będzie...
To jest właśnie wzięcie się do roboty.
Tak, jak kogoś zaprosimy, to będzie.
Tak.
Kolejne. Czekam na info, jakiego portfela używasz, bo mówiłeś, że jest na OPS-ie. A, no ja. A to ja wrzucę do odcinka i mam portfel Diesla.
Dobrze.
Nie mylić proszę z tym, z takim paliwem.
Tak. On nie jest zrobiony z paliwa.
Nie jest zrobiony z paliwa. A widzę, że podrożał.
Niedobrze.
No, bo ja go kupiłem za mniej.
Mhm.
Dobra. Dalej, co mamy? Co myślicie o ustawie terrorystycznej podpisanej i obowiązującej? A to chyba też już się wypowiadaliśmy na ten temat.
To jest tak, bo tutaj jest akurat ten link, który ktoś wrzucił, jest dość fajny, bo rzeczywiście jest rozpisane wszystko, co jest najważniejsze z tego, co widzę i są dosłownie, jest pięć punktów tylko. Ja tak szybko przelecę. Telefony. Trzeba rejestrować na imię i nazwisko. Okej, okay, jakby to nie
dzisiaj
jest
miałem
nic
ten problem,
nowego
bo
dla mnie.
Musieliśmy kupić do firmy 12 starterów wszystkich sieci i to było takie...
A tylko 10 można na osobę w jednej sieci przynajmniej. No to rozumiem, że mógł to być problem, szczególnie, że kupienie karty, no to dzisiaj jest kupienie plus jeszcze stracenie tych iluś minut na rejestrację. No ale wiesz, w Europie to jest standard i jakoś to mnie... niespecjalnie dziwi i okej, jeżeli sprawi to, że będziemy mogli się czuć trochę bezpieczniej, no to okej, no jakby spoko, nie? Wytrzymamy. Jeżeli chodzi o internet, tu jest informacja o tym, że sąd będzie mógł zdecydować w celu zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ścigania ich sprawców o blokowaniu treści w internecie na 30 dni, a jednokrotnie przedłużyć ten czas jeszcze o 3 miesiące. No to pytanie, czy blokowanie treści w taki sposób będzie faktycznie skuteczne, bo wiesz, jeżeli sąd powie, ej, proszę mi tu zablokować w tym deep web, proszę tam zablokować treści, no to nie wiem, czy im się to uda. I jakby na którym poziomie oni mają to blokować? Wiesz, jakby co, serwer odłączą, kabel mu wyłączą, czy to będzie po stronie dostawców internetu?
No to
jakoś
problem
polega
na tym, że tak właściwie odnosi tej ustawy, nie?
No.
To, no bo możemy powiedzieć tak naprawdę w tym momencie tak jak na typowego Polaczka przystało, że mi się to nie podoba i nie podoba mi się ta ustawa i że tu dużo pieniędzy i poprawki opozycji, bla, bla. I spoko. I możemy tak się powiedzieć, że no to blokowanie tych rejestrowania numerów telefonów, okej, jakby trudno, tak dalej, tak dalej.
No.
Z tym, że nie do końca, ja na przykład wiem, co to znaczy, jak to będzie blokowane. W sensie to nie jest
taki
temat, żeby to szybko przejść. Mimo wszystko jest to podcast, to mówimy też prawdę, nie? No nie?
Wojtek? Przepraszam, że się tak uśmiałem, ale no trochę więc tak.
Nie można narzucić za dużo.
No nie.
No więc nie. Nie wiem, co sądzę o tej ustawie jeszcze. Jakby muszę się bardziej przyjrzeć temu, co faktycznie... No bo blokowanie internetu brzmi oczywiście jak coś, na co nie chciałbym pozwolić nigdy, nie? No bo wiesz, netu coś tam, no, żeby było tam internet, wiesz, wolny od czegoś tam, nie, zero cenzury, tak, no i od GMO, tak. Tymczasem jak się okaże, że to jest na, blokowane na poziomie DNS-ów albo jakieś blokowanie, gdzie to musi sąd, to będzie trwało, no to tak jakby seriously, jakby martwy przepis i tyle, no nie? Więc, no. Więc kwestia na przykład, o, tu jest kwestia dronów, tak? Unieszkodliwanie i przyjmowanie dronów. To nie, to ja na przykład uważam, że to może być dobry pomysł, bo te drony się teraz też rozpasają po tym niebie i generalnie jest, wiesz, samowolka, już parę razy było tak, że coś na lotnisku, bo drony latają, nie? Więc trzeba by się temu przyjrzeć trochę głębiej, żeby stwierdzić jednoznacznie albo niejednoznacznie, co to za sobą niesie. Poprzednia ustawa antyterrorystyczna to była ta, w której jakby służby będą mogły podsłuchiwać tych Polaków, żeby dowiedzieć się, czy nie robią rzeczy jakieś tam, tak? Z tego, co pamiętam. No i to było oczywiście złe z wielu powodów. Natomiast to też jakby wyszło dopiero wtedy, kiedy ktoś przeanalizował faktycznie ustawę, a nie przeczytał excerpt, nie?
Znaczy, generalnie wydaje mi się, że wiesz, ustawa ustawą. To, czy ktoś coś może, czy nie może, to jest jedno. Ale tak naprawdę to realizacja tych zapisów będzie świadczyć o tym, czy ona jest dobrze napisana, nie? Przepraszam, bo się zakrztusiłem. To jest tak, że no kurczę, no zobaczymy, tak? Jeżeli zadziała i będzie bezpieczniej i internet nie będzie blokowany masowo z jakichś dziwnych powodów, bo sąd tak sobie uzna, że to jest akurat zagrożenie terrorystyczne, a to nie jest zagrożeniem terrorystycznym, nie? Jakby, no to jest zawsze kwestia interpretacji. I to jest, prawo jest tak napisane, że niestety, ale jest bardzo wiele interpretacji różnych zapisów i później, wiesz, jest sprawa w sądzie i to ostatecznie sam sędzia decyduje, że w tej sprawie, no, moim zdaniem to jest tak, nie? Jakby, okej. Okay. Więc pytanie, no rzeczywiście ostatecznie, jak ona będzie wprowadzona w życie? Co, czym faktycznie, którym zębem dotknie nas bezpośrednio? No wiesz, mam nadzieję, że nam nie zamkną Pornhuba na przykład.
Nie wiem, co to jest za serwis, Wojtek.
Albo RedTube.
Też nie znam.
Też ja znajomi mi mówili, że oni często korzystają i to super strony są. I że jakby im zablokowali, to by byli bardzo smutni. No więc nie róbmy tego. Nie blokujmy takich stron. Zobaczymy, czy tak będzie.
Dalej mamy jeszcze dwie rzeczy, Wojtek.
Note 7.
Nic nie wiemy.
Nic nie wiemy poza tym, co mówiliśmy w zeszłym odcinku, czyli nic nie powiedzieliśmy.
Tak. I następny, że Apple zmieniło regulamin dla deweloperów i wywalają apki, które reklamują w opisie jakieś żartobliwe lub fałszywe funkcjonalności. No i spoko.
Luz, jakby no. Bardzo mi się podoba, to też odkryłem niedawno. Ktoś napisał gdzieś w jakimś komentarzu przy jednej z aplikacji, że hola, hola, łamiecie regulamin App Store'a, bo na screenie, który jest jednym ze screenów, który pokazuje w ogóle, jak ta aplikacja wygląda, była jedna z funkcji, która jest dostępna dopiero po zapłaceniu kasy już wewnątrz aplikacji. I podobno nie można tego robić. To znaczy, że wszystkie screeny na wierzchu mają być screenami, które widzi użytkownik niepłacący. Taka ciekawostka, w sumie...
Sensowne, dość sensowna.
No, sensowne, tak, bo jakby nie reklamujesz czegoś, co... wiesz, że nie oszukujesz człowieka, no, że kupiłeś i co, i teraz nie masz wszystkiego w tym, czy jak to, no, nie masz wszystkich screenów, oddajcie mi pieniądze. Więc to jest okej, okay. To jest w porządku. Ale nie wiedziałem w ogóle, że jest taka zasada, więc to tak ciekawostka, że się dowiedziałem w ogóle, nie?
Rozumiem. I to więcej tematów chyba nie ma. A przynajmniej nie ma, nie mam, Wojtek. Jest 54 minuty naszego nagrania, Wojtku.
No i bardzo dobrze.
Wspaniale, to jest...
Ja bym się przyłożył tylko w kolejnych odcinkach, ponieważ jesteśmy coraz bliżej premiery iPhone, I trzeba będzie się przed premierą wyrobić z odcineczkiem. A to nie jest Wojtek,
to jest jeden z tych scenariuszy, które mamy, że nam się nie podoba dzisiaj wszystko, a i tak kupimy na premierę? To nie było tak?
Nie w tym roku.
Tym roku jest, że nie podoba nam się wszystko i dlatego nie kupimy, a kupimy 7S.
Tak.
Dokładnie. Dobra.
Zapamiętaj, po prostu później. Spoko, ja przyślę skrypt jeszcze.
Dobra. To się ogarniemy. No to cóż.
Wiadomo.
To za tydzień się słyszymy, nie?
Wiadomo. No, z wami też, kochani słuchacze.
No, to cześć. Do za tydzień.
Pa. Słuchajcie, Jesłos Podcast.